Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Na cały okres bezpośredniego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego list do wiernych skierował arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Rozmawiałem nie tak dawno z księdzem arcybiskupem. Posłuchajmy tej rozmowy. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, skierował list do wiernych na Wielki Post. Księże arcybiskupie, w tym liście również podkreśla ksiądz arcybiskup rolę i wagę tego, by żyć w łasce i by cały czas gdzieś była ta pokora i pokuta, szczególnie właśnie w Wielkim Poście, kiedy mamy się modlić, kiedy powinniśmy pamiętać o jałmużnie i właśnie o poście. Jak najlepiej, zdaniem księdza arcybiskupa, przeżywać Wielki Post?
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy. Jesteśmy ciągle na progu Wielkiego Postu i dlatego sobie uświadamiamy, że chodzi o serce człowiecze. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Troski o sprawy ciała, o zewnętrzne, organizacyjne, administracyjne, bytowe kwestie. A to trzeba pójść naprawdę w głąb do tego, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, jaki jest cel człowieczego życia. Chodzi o spojrzenie w serce człowiecze, a serce człowiecze zawsze jest znakiem dotknięcia, czy śladem dotknięcia serca Bożego i mocy Bożej miłości. Stąd też i te medytacje i biblijne, i o męce pańskiej, i medytacje nad sensem człowieczego życia, i rekolekcje, i taka odnowa duchowa. Owocem tej pracy pogłębionej, refleksji, medytacji, jest droga modlitwy, bo gdy się wejdzie w serce, to człowiek spotyka się z Bogiem i staje zachwycony Bogiem. To jest sprawa medytacji, adoracji Pana Boga, a jednocześnie rozmowy z Bogiem, co ja mam zmienić, żeby się móc bardziej jeszcze upodabniać do samego Boga. Ale też owocem są potem czyny. My się zbyt często i zbyt łatwo zatrzymujemy przy naprawie siebie, co mam w sobie zmienić, a za mało stawiamy sobie pytania, jakie będą owoce tej zmiany. A wśród tych owoców ma być nie tylko osobiste uświęcenie, czyli bliższa, głębsza jedność z Panem Bogiem, ta duchowa, wymiar łaski Bożej i świętości człowieczej, ale także i czyny zewnętrzne wyrastające właśnie z tej postawy. I stąd modlitwa jest jako pewien cel duchowy, a jednocześnie jako metoda rozpoczęcia całej drogi. Post jest znakiem uporządkowania siebie. Post, czyli przywrócenie właściwych proporcji sprawom, którymi się przejmujemy, o które dbamy, o które zabiegamy, albo sprawom, które nam umykały i które zaniedbywaliśmy w życiu. Post to pozwala uporządkować i przywrócić priorytety te właściwe. Jałmużna jest już owocem bezpośrednim, bo życie człowieka ma tylko wtedy pełny sens czy pełniejszy sens, gdy jest udzielaniem dobra, gdy jest pomnażaniem dobra. I stąd to słowo jałmużna, które się w języku również duszpasterskim bardzo nam rozwija ostatnio, że nie tylko dać trochę oszczędności. Post pozwala coś zaoszczędzić. A zaoszczędzone środki nie są dla mnie, tylko mają służyć dziełom miłości. To jest bardzo precyzyjne ujęcie i postu, i jałmużny, ale to ujęcie się nam rozszerza, bo uporządkowane różne przestrzenie życia pozwalają zaoszczędzić nie tylko środki finansowe, ale zaoszczędzić czas na wolontariat, zaoszczędzić czas na modlitwę, zaoszczędzić czas na odbudowanie relacji rodzinnych czy sąsiedzkich, na podjęcie nowych dzieł, które są potrzebne, a na które do tej pory nie było czasu ani siły. A więc jałmużna może być też darem ze siebie, ze swojego czasu, ze swoich sił. To też jest konkretna jałmużna. Dlatego nie ma człowieka, który by miał podstawę powiedzieć: mnie nie stać na jałmużnę, bo każdy od siebie coś może dać. Stąd też, gdy wchodzimy w post, stawiamy sobie pytanie i o relację do Pana Boga, i o spojrzenie na samego siebie, spojrzenie w prawdzie, i o budowanie dróg miłości tej społecznej i miłości ku Panu Bogu, czyli Bożych dzieł.
I ta prosta i głęboka zarazem prawda, o której też wspomina ksiądz arcybiskup, kiedy jesteśmy zaganiani, kiedy w tym świecie pędzimy, często gdzieś to zmęczenie przeważa, kiedy jest zmęczenie, kiedy człowiek nie do końca kontroluje to, co robi, wtedy przychodzi zły. To są te najlepsze momenty dla niego, a podstawą jest życie w łasce, więc wygrywanie tej walki z szatanem.
Rzeczywiście bardzo wiele osób dzisiaj jest umęczonych i to dosłownie umęczonych, bo jest pośpiech, jest gonitwa i tych problemów jest ogromna masa. I w takiej sytuacji, gdy człowiek jest umęczony i znajdzie się ktoś, nawet zły, który zaproponuje, ja ci w czymś ulżę, ja ci w czymś pomogę, to człowiek przyjmuje również i tę pomoc bardzo łatwo. I często w ten sposób ulega pokusie i otrzymuje na chwilę jakąś ulgę, na chwilę jakiś problem się niby rozwiązuje. On później za rok czy za 10 lat wraca ze zdwojoną albo ze zwielokrotnioną siłą, ale w tym momencie staje się ulgą i dlatego ludzie ulegają pokusie. Jest faktem, że pomoc prawdziwa może być tylko od Pana Boga albo od drugiego człowieka, ale gdy przychodzi w imię Boga. Dlatego ten klucz, szukać Bożych dróg i działając, idąc ku drugiemu, iść w imię Boga, nie ze swoim pomysłem, ale z pomysłem Boga, z propozycją Boga, z pewną szansą od Boga, albo przyjmując od kogoś pomoc, przyjmując ją niejako z Bożej ręki poprzez człowieka, to jest ta realna szansa budowania czegoś nowego. I w tym pośpiechu to wymaga dodatkowego zaufania i dodatkowego zaryzykowania. Jeśli ufać, to ufać Bogu i ludziom, którzy przychodzą w imię Boga. A rozpoznać można łatwo, bo tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest prawda, tam jest miłość, tam jest zaufanie, tam jest etyka, tam jest godność człowieka. To się wyczuwa intuicyjnie, a potem weryfikuje się to już w konkretnych czynach.
Wróciła misja Skipsing i z opowieści naszego redakcyjnego kolegi mogliśmy dowiedzieć się m.in. w naszej audycji o tym, jak to dzieci pytały, prosiły księdza, polskiego księdza o to, aby opowiedział im historię z Księgi Rut. Kiedy on chciał opowiedzieć na przykład o Judaszu albo Ostatniej Wieczerzy, dzieci były zainteresowane tą historią, co pokazuje dużą wiedzę i edukację tych dzieci afrykańskich dotyczącej właśnie Biblii. Co może chyba zawstydzać niejednego z nas, którzy nieczęsto zaglądamy właśnie do Pisma Świętego. Również na ten wątek, na ten fakt zwraca ksiądz arcybiskup uwagę w liście.
To jest prawda. Nam w starszym pokoleniu pozostały ciągle gdzieś w podświadomości pewne etapy kształcenia katechetycznego na poziomie szkolnym, chociaż katecheza nie była wtedy w szkole, chociaż ja jeszcze pamiętam też i szkolną katechezę z 59 roku. Ale potem była to katecheza przyparafialna, ale struktura katechetyczna była taka, że pewne obrazy, takie klasyczne jakby, czy wręcz symboliczne, obrazy ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, z historii Kościoła, dotyczące sakramentów świętych, czy naszej doktryny, a więc wyznania wiary, czy potem liturgii, rok liturgiczny, to się układało w pewne cykle, które się kodowały w podświadomości i były łatwiejsze do przywoływania nawet po latach niemówienia o tych sprawach. Gdzieś się te klapki otwierały w sytuacji konkretnej i ta informacja powracała. Dzisiaj dominują programy zbudowane w zupełnie inny sposób, szkolne programy, w których te same informacje są obecne, tylko trudno mi w tym momencie odpowiedzieć, dlaczego one się tak silnie nie kodują, te obrazy biblijne. Są trudniejsze do przywołania po jakimś czasie. Dlatego trzeba dopełniać to osobistą lekturą Pisma Świętego, medytacją, ale też i rodzinną lekturą Pisma Świętego, dyskusją rodzinną, dyskusją we wspólnotach dziecięcych, młodzieżowych, sąsiedzkich, w kręgach. Tu są ogromne, ogromne możliwości i ogromne rezerwy, które mamy. I stąd zachęta, żeby studiować Pismo Święte, a jednocześnie studiując, żeby się modlić Pismem Świętym i w ten sposób rozpoznawać Bożą drogę, na którą nas Bóg zaprasza. I tam jest też ta scena niezwykle poruszająca i niezwykle taka sympatyczna, wręcz wzruszająca. To jest ta historia Rut. Proszę mi wierzyć, gdy się takie historie przywołuje, to zaczynają żyć w każdym pokoleniu, owocując pewnymi nowymi treściami. Ja się wcale nie dziwię, że ta historia była przywołana, bo ona w każdym pokoleniu porusza, tak jak każda historia biblijna.
I ostatnia część listu, można powiedzieć, że jak się jej słucha, to brzmi trochę jak dramatyczny apel o modlitwę, szczególnie na naszych ziemiach zachodnich, o nowe powołania kapłańskie. Zwraca ksiądz arcybiskup uwagę, że odchodzi powoli pokolenie tych duchowych pionierów ziem zachodnich, a w dojrzałość wchodzą ci, którzy właśnie decydowali się na kapłaństwo jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, świętego polskiego papieża. No i powstaje niebezpieczeństwo, że w niedługim czasie może zabraknąć kapłanów.
To jest tajemnica Bożej łaski i tajemnica odpowiedzi człowieczego serca. Z jednej strony Chrystus posłał 12 i to do całego świata. Cóż jest 12 apostołów na cały świat? Ale to jest moc Boża i to jest działanie Bożego Ducha. W tych proporcjach patrząc, to księży ciągle jest bardzo dużo. Na polskiej ziemi też. I gdy przyjeżdżają biskupi z innych krajów, to ciągle mówią, wy macie jeszcze duży zapas, podzielcie się. I faktycznie, praktycznie z większości diecezji polskich, z naszej też, nieco mniej, bo trzeba to w proporcjach zachować też, ale wyjeżdżają księża, którzy naprawdę czują w sobie powołanie i chcą odpowiedzieć na to wezwanie, natchnienie Bożego Ducha, wyjeżdżają do pracy w innych diecezjach, w innych krajach. Z drugiej strony rodzi się też pewien taki nurt zainteresowania misjami, jako takimi, a więc tereny klasyczne misyjne, Afryka czy Ameryka Łacińska, czy również kwestie wschodu, w tym Dalekiego Wschodu. Ostatni wyjazd właśnie do Afryki grupy naszych katechetów tylko to potwierdza. Ja się z tego wyjazdu bardzo cieszę, bo Kościół musi być misyjny, musi być zainteresowany tym, co się dzieje w innych wspólnotach i musi się chcieć czymś dzielić. Dzielenie się powołaniami to jest jeden tylko z nurtów dzielenia się, bo dzielić się można na różne sposoby. Rozdawać część swojego życia, część swoich możliwości. Ale istotą jest zatroskanie o zbawienie dusz. Rzeczywiste przerażenie budzi fakt, jak wiele dusz w naszym pokoleniu i że jest to rosnąca proporcja, jest narażonych na śmierć bez łaski, na śmierć bez Pana Boga. Rosnąca liczba samobójstw. To oznacza, że ktoś stracił nadzieję. Stracił nadzieję, bo stracił Boga albo nie odnalazł Pana Boga po prostu. Dlatego nie odnalazł nadziei, bo gdzie jest Bóg, tam jest nadzieja. Gdzie jest nadzieja, tam jest Bóg. Chyba, że jest to nadzieja nieracjonalna, nierozumna, czyli zwykła głupota. Ale człowiek wierzący to jest człowiek rozumny, też rozumnej refleksji. My chcemy iść z tą nadzieją. Ale żeby byli siewcy nadziei, a więc siewcy też Bożej łaski, muszą być kapłani. Sam jeden Jan Paweł II wymodlił w czasie swojego pontyfikatu tysiące powołań kapłańskich z polskich rodzin, z polskich parafii, z polskich diecezji. To skoro jego osobista modlitwa, chociaż to był mocarz ducha, to nas to zaskakuje, ale nie może też szokować. Ale skoro jego osobista modlitwa tyle wyprosiła, to przecież mogą się dziać cuda, gdy wszyscy zaczniemy się w tym samym duchu modlić. I w tym zatroskaniu o to, aby dusze nie pozostawały bez duchowej opieki, żeby nie były narażone na śmierć duchową, na zatracenie wieczne, to właśnie z tej troski wyrasta ta wielka prośba i to wołanie, wezwanie o adorację Najświętszego Sakramentu, o pokutę i post w tej intencji i o czuwanie błagalne, pełne ufności w następujących intencjach, o święty dar powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, o odwagę w przyjmowaniu tych powołań, a więc żeby serca młodych ludzi nie bały się pójść za Bogiem, bo lęk często paraliżuje dzisiaj wielu powołanych, a jednocześnie, żeby była radość, czyli o radość z każdego powołania, o radość u rodziców, gdy im córka albo syn oświadczają, że chcą iść na drogę Bożej służby i służby Kościołowi, o radość w sąsiedztwie, o radość wśród kolegów, a więc o radość z tych powołań. Dopiero wtedy będzie można rzeczywiście dziękować Bogu za każdego kapłana, za każdą osobę życia konsekrowanego, za każdego misjonarza. I to jest dopiero normalność Kościoła, dlatego poprzez tę modlitwę chcemy iść w kierunku normalnej atmosfery codziennego życia Kościoła.
I jeszcze w lutym święcenia kapłańskie w szczecińskiej katedrze. Jeden z diakonów otrzyma właśnie święcenia, kolejni w czerwcu. Trochę inaczej niż to było kiedyś, te święcenia trochę rozłożone w ciągu roku.
To jest wynik pewnej decyzji strategicznej, którą podjęliśmy w naszej archidiecezji już przed laty, wprowadzając przed rozpoczęciem studiów teologicznych na Wydziale Teologicznym dla alumnów naszego seminarium, wprowadzając tak zwany rok propedeutyczny. To jest rok nieco innej dynamiki formacyjnej, tej grupy kleryków, którzy przychodzą na pierwszy rok, ale jednocześnie jest to rok studiów, ale pozawydziałowych czy przedwydziałowych, natomiast ukierunkowanych na poznanie naszej archidiecezji, specyfiki naszej ziemi, naszego Kościoła, miejsc Kościoła, ludzi Kościoła, potrzeb naszego Kościoła. Okazuje się, że tych tematów i tych zadań jest całkiem sporo. Poza tym ci alumni się zżywają trochę ze sobą, poznają siebie lepiej. Poza tym mają czas w innym rytmie, nie w rytmie szkolnym, dzwonki, przerwy, zaliczenia, wakacje i znowu, tylko w innym rytmie przeżyć cały rok. Bo człowiek wiary musi umieć co pewien czas zmienić też rytm swojego życia i znaleźć taki czas dla Pana Boga. Ten rok propedeutyczny tego ich również uczy. Ale to spowodowało, że studia pięcioletnie na Wydziale Teologicznym podejmują z rocznym opóźnieniem. Dlatego też i święcenia diakonatu przychodzą nie na koniec piątego roku pobytu w seminarium, ale w połowie roku szóstego, czyli gdy zakończą dziewiąty semestr studiów wydziałowych, akademickich, teologicznych i gdy są już wpisani na dziesiąty semestr i gdy już jest absolutnie potwierdzone, że w zwyczajnym czasie, a więc w ciągu miesiąca, dwóch czy góra tych trzech, będzie praca magisterska przygotowana i przedstawiona i egzamin magisterski przeprowadzony i odbyty. Dlatego teraz dopiero idą do święceń diakonatu, a jeśli wszystko będzie szło normalnie, to ufam, że w końcu czerwca będą mogli przyjąć już święcenia prezbiteratu. Jeśli będzie trzeba, żeby ktoś miał ten czas wydłużony, to będzie miał wydłużony, aż będą spełnione wszystkie zwyczajne warunki. Natomiast prezbiterat, który teraz będzie udzielany, wyrasta z tak zwanej indywidualnej ścieżki formacji, bo to jest kandydat, który miał studia teologiczne już wcześniej zakończone, tylko musiał dopełnić jeszcze pewnych praktyk duszpasterskich na terenie naszej archidiecezji i z faktu dopełniających się tych praktyk teraz jest już gotowy do święceń prezbiteratu, a więc też nie ma sensu czekać kilku miesięcy, aż grupa diakonów dojdzie do święceń prezbiteratu, tylko będzie wyświęcony i niech mu Bóg błogosławi na zwyczajną kapłańską pracę.
No i na zakończenie list Benedykta, który napisał do redakcji dziennika Corriere della Sera, pielgrzymuje do domu. Niektórzy postrzegają ten list jako list pożegnalny. Papież dziękuję za zainteresowanie swoim stanem zdrowia, jak to stwierdził w tej ostatniej swojej drodze, jak ksiądz arcybiskup odbiera ten krótki list.
Jako coś bardzo mądrego, a jednocześnie bardzo normalnego. Powraca mi pewna refleksja jeszcze przy świętym papieżu Janie Pawle II, gdy w czasie kolejnej pielgrzymki na polską ziemię prosił: módlcie się za mnie i teraz, i po mojej śmierci. Mądrością człowieka wierzącego i taką normalnością człowieka wierzącego jest to, że kalkuluje fakt swojej śmierci, niezależnie czy ma 15 lat, czy 45, czy 85. Fakt śmierci jest przecież oczywisty dla każdego. I dnia śmierci nie znamy. Powinniśmy być na to wydarzenie, na tę drogę, na ten moment gotowi zawsze. Dlatego nie może nikogo wierzącego dziwić, że duchowny, który już ma 90 lat czy z okładem, że mówi wprost też, dając świadectwo, że on o tym pamięta, że on się do tego przygotowuje, tylko że to nie jest jedynie informacja dla nas, że on się do tego przygotowuje. On w ten sposób z perspektywy swojego wieku nas wszystkich też wyczula, nas wzywa, żebyśmy i my pamiętali, o tym normalnym nachylaniu się człowieczego życia i o potrzebie gotowości na spotkanie z Panem Bogiem poprzez moment śmierci. Odbieram to jako rzecz pełną pokoju wewnętrznego i mądrości wewnętrznej i u Benedykta XVI i u jego brata księdza Georga, bo ksiądz Georg, jego brat starszy, 4 lata, też na te tematy ostatnio mówił. A jednocześnie tylko potwierdzam, że znam wiele osób i wielu kapłanów, którzy się o łaskę dobrej śmierci i o gotowość śmierci w każdym dniu dla siebie też modlą i zachęcają do tego innych. Traktuję ten list jako mały sygnał, że wszystko jest w najlepszym porządku, niczego się nie przyspiesza, niczego się nie planuje, ale jest się w gotowości duchowej na spotkanie z Bogiem. I tego my się też mamy po prostu uczyć. Natomiast gdy chodzi o Benedykta XVI, warto się za niego modlić i dziękować Bogu za jego życie, za owoce jego życia, za jego pontyfikat i za tę szczególną ścieżkę jego obecności we wspólnocie Kościoła, jak sam powiedział, w charakterze życia jako mnich. Bo odchodząc z urzędu Piotrowego, powiedział, że chce teraz doznać życia mniszego. Ta jego modlitwa, wyciszenie, trochę odizolowanie, uczy nas wszystkich, co jest naprawdę najważniejsze. I ta nauka też niech w nas będzie. A jemu niech Bóg błogosławi i radości serca dodaje. I oczywiście długie lata życia pośród nas.